Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Kasi Magiery zatytułowanej Anatomia Grzechów. Czyta Aneta Todorczuk. Agnieszce Trzeciak-Wolskiej, księdzu Erwinowi Jaworskiemu, Ewie Więcek i Piotrowi Olejnikowi, dzięki wam moje pobyty w Lubomierzu są niezapomniane. Każda spędzona z wami chwila była wyjątkowa. Dzięki wam poznałam Lubomierz, o którym nigdzie bym nie przeczytała. Kto sumienie posiada, niech cierpi, skoro zdał sobie sprawę z pomyłki. Będzie mu to karą obok katorgi. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara. Prolog. Warszawa, sobota, 5 czerwca 2004, południe. Wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Przykro mi, ale mija 14 doba poszukiwań, a my nic nie mamy. Wszyscy rozpłynęli się w powietrzu, powiedziała siwowłosa, krótko ostrzyżona kobieta po 50. Nikt się do nas nie odezwał z żądaniami. Od 2 tygodni cisza. To była jedna z najtrudniejszych rozmów w karierze nadinspektor Marty Orpik. Od ponad 14 dni miała poczucie, że była winna temu, co się stało i nic nie mogła na to poradzić. Starała się, żeby było inaczej. Wykorzystała wszystkie znajomości drogą oficjalną i nieoficjalną, żeby pomóc odnaleźć Lili, córkę komisarz Izabeli Deroń. Ale grupa Mozarta była silniejsza niż oni w nakłanianiu ludzi do zachowania dyskrecji. Nawet wieloletni uchole milczeli jak grób. Orpik osobiście wieczorami chodziła po ulicach Warszawy i próbowała rozmawiać z szarą eminencją. Wielu z nich znała, ale tym razem nie pomagało, że cieszyła się wśród nich szacunkiem. Jagodzianki, szczury, hejnaliści czy transplatorzy wszyscy kręcili głowami na jej widok. Nikt nie umiał pomóc, bo każdy bał się o swoje życie. Nadal będą trwały poszukiwania, ale musimy ograniczyć środki, kontynuowała Orpik. Mam rozkaz odwołania połowy ludzi, bo nie ma kim pracować przy innych sprawach, tłumaczyła siedzącej naprzeciwko z kamiennym wyrazem twarzy komisarz. I zasłuchała jej bez emocji. Nie miała już siły płakać, krzyczeć czy się wściekać. Ostatnie 2 tygodnie ją wykończyły. Schudła 5 kilo i zmarniała na twarzy, ale nikogo to nie dziwiło. Nie była głupia. Od dawna pracowała w policji i wyobraźnia podpowiadała jej, co się mogło stać z córką. Zwłaszcza, że porwali ją bezwzględni ludzie, z którymi żyła przez ostatnie 5,5 roku na co dzień. Wiedziała, do czego są zdolni i jakie metody stosują. Wierzyła, że nie zabili dziewczynki, bo to byłoby za proste. Obawiała się, że tym ją będą chcieli dręczyć, dając nadzieję, a następnie odbierając. Pierwszy raz w życiu czuła się tak bezsilna i bezradna. Masz wolną rękę, możesz nadal prowadzić poszukiwania. Ciągnęła monolog nadinspektor. Nie będę cię angażować w nic innego. Skup się na odnalezieniu córki. Mogę ci przydzielić 2 kolegów do pomocy i jestem też ja gotowa wesprzeć was w każdej chwili. I oczywiście ja, włączyła się do rozmowy dziewczyna o czarnych, długich włosach do pasa. O każdej porze dnia i nocy możesz do mnie przyjść czy zadzwonić, zapewniała Aleksandra Pyszny, psycholog policyjna. Tak? Zapytała spokojnie Iza, ale w jej pytaniu krył się gniew. A niby jak mi pomożesz? Powiesz, że wszystko się ułoży, że jakoś będzie, że nauczę się żyć z tą tragedią? Iza wiedziała, że nie powinna tak mówić do psycholog. Przecież nie miała wpływu na to, co się stało. Pyszny wykonywała tylko swoją pracę. Jestem dobrej myśli, powiedziała niepewnie psycholog. Wierzę, że Lili zostanie odnaleziona. Jej słowa świadczyły o tym, że nie wiedziała, w czyje ręce trafiła dziewczynka. Deroń wątpiła, że psycholog przeczytała akta sprawy dotyczące grupy Mozarta. Jeśli by to zrobiła, to nie opowiadałaby takich bzdur. Miło, że tak mówisz, zakpiła Iza. Aleksandra ją irytowała, ale gówno wiesz, syknęła. Mozart to jeden z najbardziej nieobliczalnych, okrutnych i bezwzględnych typów, o jakich w życiu słyszałam. Joker przy nim to miły gość, z niegroźnymi skłonnościami. Mozart jest psychopatą bez empatii i sumienia. Pracowałam z nim 5 roku i ani razu nie widziałam, żeby kiedykolwiek odpuścił. Dla niego nie ma znaczenia, komu robi krzywdę. Ludzie są dla niego tylko środkiem do osiągnięcia celu. Widziałam, jak zabijał, jak kaleczył, jak torturował, więc mi kurwa nie mów, że jesteś dobrej myśli, wykrzyczała. Iza, uspokój się, próbowała zapanować nad sytuacją nadinspektor. Czy kiedykolwiek na twoich oczach umierał okaleczony człowiek? Miałaś na sobie czyjąś krew po tym, jak mu odstrzelono głowę? Czułaś zapach palącego się żywcem człowieka? Zadawała pytania, patrząc na Pyszny z nienawiścią w oczach. Oczywiście, że nie, odparła spokojnie psycholog. Domyślała się, że nie chodzi personalnie o nią. Była pewna, że przez deroń przemawiają stres i szok. No właśnie, dlatego bardzo cię, kurwa, proszę, odpuść sobie jebane rady w stylu, że jesteś dobrej myśli, bo w tej sytuacji dobre myśli to objaw największej głupoty. Jaka może być? Mówiła z rozpaczą i gniewem. Jeśli moja córka żyje... Zrobiła pauzę, żeby przełknąć ślinę. Miała wrażenie, że ma wielką gulę w gardle. Nie myśl sobie, że ktoś od Mozarta do mnie od tak po prostu zadzwoni i powie, gdzie ją odebrać. To nie jest zwykłe porwanie dla okupu. Ale zabrali ją, bo chcą pewnie czegoś w zamian, odezwała się Pyszny. Jej naiwność była dla Izy nie do zniesienia. Chcą czegoś w zamian, Iza roześmiała się teatralnie. Niczego nie chcą w zamian. Ich celem jest zniszczenie mnie. Odebranie tego, co najważniejsze i najcenniejsze. Fuczała ze złości, jak mała lokomotywa. Jak tu dostałaś robotę? Przecież ty nic nie wiesz. Iza, dość. Zatrzymała ją Orpik. Nie znajdziemy jej, rzuciła niespodziewanie deroń. Rezygnuję. O czym ty mówisz? Zapytała podinspektor. Oddaję blachę, to już nie ma sensu. Nagle jej ton stał się bez wyrazu, jakby w jednej chwili straciła siły. Nie pierdol, odpowiedziała Orpik i kątem oka spojrzała na psycholog. Nie znała jej dobrze, więc nie wiedziała, jak młoda kobieta zareaguje na wulgaryzmy, ale Pyszny siedziała niewzruszona. Bez blachy nic nie zrobisz. Z nią też już nic nie mogę, stwierdziła Iza, patrząc w ziemię. Wyjęła z kieszeni marynarki legitymację służbową i położyła na biurku podinspektor razem z bronią. Orpik patrzyła na nią bez ruchu. Nie zamierzała przyjmować tej rezygnacji. Wiedziała, że to kolejny etap rozpaczy. Idź do domu, prześpij się i wróć tu jutro. Tłumaczyła, ale patrząc na Izę, nabierała pewności, że może i dobrze, że oddała służbową broń. Jej stan psychiczny zmieniał się z minuty na minutę. Musiała mieć czas, żeby ponownie poczuć determinację do działania. Nadinspektor nie wątpiła, że tak się stanie, bo komisarz Izabela Deroń była jej najlepszą wojowniczką i chwilowe załamanie jej nie wykończy. Była pewna, że niebawem ponownie zobaczy Izę, która walczy o swoje. Część pierwsza. Warszawa, sobota, 5 czerwca 2004, południe, restauracja Wabank. Miałeś zająć się małą, odezwał się ubrany w modny garnitur mężczyzna zbliżający się do 40. Luksus, odpierdol się, robię to, co każe Mozart, odpowiedział postawny mężczyzna przypominający maczugę Herkulesa z ojcowskiego parku narodowego. Niedługo mnie namierzą i wszyscy będziemy mieć przejebane, odparł gniewnie elegant. Szef mówi, że ustawił rodzinę za granicą dla małej, wyjaśnił mięśniak. Jak mała nie zniknie teraz, to Jolka za dzień lub dwa już jej nie odda. Wiesz, jakie ma parcie. Stary, ale to nie jest takie proste wywieźć dzieciaka, którego szuka cała psiarnia w tym jebanym kraju, tłumaczył ogolony na łyso mężczyzna. Miała być u nas dobę, a nie dwa tygodnie, rzucił z pretensjami Luksus. Nic ci, kurwa, nie poradzę, gadaj z Mozartem. Luksus prychnął i zaczął nerwowo chodzić od jednego do drugiego końca małej restauracji. O tej godzinie byli tu sami, gdyż lokal otwierano dopiero późnym popołudniem. Mozart mówił, gdzie dziewczyna ma trafić? Zapytał po chwili. Jakaś rodzina ze Szwecji płaci za nią niezłą kasę, odpowiedział masywny mężczyzna, robiąc sobie drinka. Spojrzał na Luksusa, podnosząc butelkę whisky do góry, żeby się upewnić, czy zdenerwowany towarzysz także się napije. Elegant skinął głową na znak, że również chce szklaneczkę. Nic jej nie zrobią, odezwał się, podchodząc do baru, żeby zabrać swojego drinka. Pytasz, czy ją kupują na organy? Rzucił mięśniak, biorąc dużego łyka whisky. Kurwa, atleta, żebyś tak nie wyjechał przy Jolce, bo to będzie koniec mojego życia, skrzywił się Luksus. Nie spinaj dupy, kiedy mała zniknie, to już nigdy nikt o niej nie będzie wspominać, odpowiedział wielki mężczyzna. Bądź spokojny, Mozart mówi, że mała będzie mieć dobre życie. Ci Szwedzi to inni klienci niż ci, co zawsze. Jak nas kiedyś wytropi ta zdradziecka suka, to nie będzie mieć litości, stwierdził Luksus, po czym wypił drinka do dna. Na nią też jest plan, ale niech sobie pizda pocierpi. Niech jej wyobraźnia podpowie, co zrobiliśmy z małą. Wie, do czego jesteśmy zdolni, mówił atleta z satysfakcją w głosie. A jakby mała została z nami? Nagle zadał pytanie, które męczyło go od początku rozmowy. Pojebało cię? Wyjechalibyśmy z Jolką, zmienilibyśmy nazwisko, wygląd, całe życie. Dziewczynka jest jeszcze mała, nie będzie nic pamiętać.
Na mózg ci padło?
Zapytał gniewnie atleta. Jak zostaniecie w kraju, to prędzej czy później was znajdą. Nie ma szans, żebyście się rozpłynęli. Nawet jak zamieszkacie na zabitej dechami wsi, to kiedyś ktoś cię znajdzie i zajebie. Zapłacę Mozartowi więcej niż szwedzka rodzina. Upierał się przy swoim luksus.
Znajdę wam inne dziecko, co za problem?
Odparł mięśniak, robiąc im po kolejnym drinku. Jolka już się z nią zżyła. Mała też nas lubi, a z każdym dniem będzie łatwiej. Odpowiedział naiwnie elegancki mężczyzna. Wyjedziemy z kraju, daleko. Potężny mężczyzna przyglądał się rozmówcy. Nie był pewny, czy go nie wkręca i nie testuje. Taka decyzja była bardziej niż poroniona. Oznaczała, że już zawsze będą musieli oglądać się za siebie. Policja wiedziała, że luksus pracował dla Mozarta i jego grupy. Jego nagłe zniknięcie wraz z żoną wzbudzi zainteresowanie. I tak już się nie przydam Mozartowi. Przekonywał, a mięśniak milczał. Potrzebował czasu, żeby podjąć decyzję. Lubił luksusa i Jolkę, dlatego był skłonny im pomóc, mimo ryzyka, które wiązało się z tą decyzją.
No dobra, rzucę hasło Mozartowi, ale nie napalaj się jeszcze i nie mów Jolce.
Odparł po dłuższej chwili. Dzięki, zrobię wszystko, żeby nikt już o nas nie usłyszał. Dodał na zachętę luksus. Lubomierz, poniedziałek 28 września 2015, godzina 13. Podkomisarz Agnieszka Birkut zobaczyła z oddali nadjeżdżające Audi Q7 prokuratora Agaty Szackiej. Postanowiła wyjść jej naprzeciw, żeby nie wjeżdżała w głąb lasu. Mogłaby w ten sposób zatrzeć ewentualne ślady. Nie wiadomo było jeszcze, z którego kierunku przyszedł morderca i w którą stronę poszedł. Teren do zabezpieczenia był duży. Birkut chciała się także upewnić, że Szacka przygotowała komisarz Izabelę Deroń na to, co za chwilę zobaczą. Kiedy tylko Agnieszka uświadomiła sobie, że na miejsce zdarzenia wraz z prokurator przyjedzie Deroń, ogarnął ją niepokój. Dobrze pamiętała o osobistej tragedii, jaka spotkała komisarz kilka lat temu. Dlatego Birkut obawiała się, czy widok martwego chłopca nie złamie Izy psychicznie. Komisarz od ponad 10 lat szukała córki porwanej przez gangsterów, którym Deroń naraziła się, pracując w Warszawie, w Wydziale do Walki z Terroryzmem Kryminalnym i Zabójstw. Aby szokujący widok nie zaskoczył koleżanki na miejscu zdarzenia, Agnieszka zawczasu wysłała do Szackiej MMS-a ze zdjęciem martwego chłopca. Miała nadzieję, że prokurator w czasie szaleńczej drogi z Jeleniej Góry do Lubomierza przygotowała Deroń na ten wyjątkowy przypadek. Podkomisarz była też zaskoczona reakcją Lidki Kalickiej. Zawsze miała ją za twardą sztukę, ale tym razem już na starcie młodsza koleżanka dała się ponieść emocjom. Usiadła na ściętym pieńku około 3 metrów od ciała chłopca i nie patrzyła w tamtym kierunku. Nawet nie chciała podejść, żeby zobaczyć, jakie obrażenia odniosła ofiara. Było to nieprofesjonalne i Birkut obawiała się, że jak usłyszy o tym Szacka, to się zdenerwuje. Ale żadna z policjantek nie miała odwagi i sumienia zmuszać Lidki, żeby zapoznała się ze szczegółami tej zbrodni. Do tej pory Agnieszka sądziła, że Lidka zniesie wszystko, że jest odporna. A jednak to zabójstwo ją przerosło. Młodsza aspirant siedziała na pieńku i patrzyła w ziemię. Nie dało się ukryć, że to, co zobaczyły na miejscu zdarzenia, było porażające. Na taki widok nie można było się wcześniej przygotować. Martwe dziecko w lesie stanowiło najgorszy z możliwych widoków. Nawet doświadczony policjant w zderzeniu z taką zbrodnią okazywał się słaby. Mały, drobny, uroczy i niewinny chłopiec leżał martwy, z rozbitą głową w środku lasu. Ten obraz sprawiał, że w głowie buzowało tysiące gniewnych myśli. Człowiek nie wiedział, czy się rozpłakać, czy krzyczeć z wściekłości. A może jedyną sensowną reakcją powinno być zachowanie zimnej krwi? Policjantki z Lubomierza nie chciały uwierzyć, że ta zbrodnia wydarzyła się naprawdę. Jeśli w małym, spokojnym miasteczku, w którym każdy każdego zna i wie o nim wszystko, dzieją się takie rzeczy, to czego można spodziewać się w dużym mieście? Każda z nich miała w głowie te same pytania. Kto mógłby być takim zwyrodnialcem w ich mieście, żeby zabić małego chłopca? Czym zawiniło dziecko, że spotkał je taki los? Im dłużej patrzyło się na chłopca, tym więcej niechcianych myśli i gniewu nawarstwiało się w człowieku. Agnieszka łapała się na tym, że wyobrażała sobie, jaką krzywdę chciałaby zrobić zabójcy, kiedy go znajdzie. Wraz z tymi myślami wracała do sprawy Sabiny Jankowskiej. To przez byłą przyjaciółkę zrozumiała, że każdy może stać się mordercą, jeśli zostanie postawiony w sytuacji podbramkowej i ostatecznej dla siebie. Agnieszka zaczęła zastanawiać się nad sobą i nad tym, co czuje, kiedy patrzy na martwego chłopca. Czy ta zbrodnia sprawiłaby, że byłaby zdolna do krwawej zemsty? Birkut zatrzymała samochód prokurator kilka metrów od miejsca znalezienia zwłok. Z lśniącego Audi Q7 wysiadła niebanalnie wyglądająca Agata Szacka. Podkomisarz instynktownie spojrzała na jej nogi. Była pewna, że zobaczy na nich wysokie szpilki od Lobotena, bo prokurator gustowała głównie w takim obuwiu. Jednak tym razem Szacka miała krótkie czarne kalosze, nieniszczące wysublimowanej stylizacji, w której przyciągał wzrok czarny, pikowany, rozkloszowany płaszcz, kończący się na wysokości kolan. Szackiej towarzyszył aplikant Tomasz Niedzielski. Jego posępna mina dawała jasno do zrozumienia, że już wie, w jakiej sprawie tym razem towarzyszył prokurator. Ubrany w jasny garnitur i wycackane buty, nie pasował do otoczenia, ale nie przejmował się tym. Na końcu z samochodu wysiadła komisarz Izabela Deroń. Agnieszka dostrzegła, że starsza stopniem koleżanka stara się robić dobrą minę do złej gry. W ciągu ostatnich kilku miesięcy już ją poznała i wiedziała, że obecny wyraz twarzy Izabeli nie jest taki jak na co dzień. Agnieszka przez chwilę wahała się, czy zagadać do Izy, ale stwierdziła, że teraz każdy temat będzie nieodpowiedni. Ola jedzie z technikami. Będą za chwilę, rzuciła Szacka, idąc w stronę miejsca znalezienia zwłok. Zwykle była bardzo zasadnicza, dziś w jej głosie brakowało pewności. Powiedziała jej pani? Zapytała Birkut, idąc przodem z prokurator. No, odburknęła Szacka. Da radę? Chuj wie, odparła prokurator ciężko wzdychając. Zbliżyli się do miejsca, w którym leżał martwy chłopiec. Pozostałe policjantki z Lubomierza wraz z Arturem Banasiem trzymały się stamtąd z daleka. Widok ciała dziecka przyprawiał ich wszystkich o wewnętrzne rozedrganie. Kurwa, syknęła Szacka, podchodząc do zwłok. Instynktownie spojrzała przez ramię, żeby sprawdzić, jak daleko jest Iza. Przejebane, a najgorsze jest to, że nie zgodzi się oddać tej sprawy. Będzie starała się udowodnić, że jej to nie rusza. Mówiła cicho do podkomisarz, która stała obok. Proponowałam jej inną sprawę, ale nie chciała o tym słyszeć. Zamilkła, kiedy zobaczyła, że Iza z Tomaszem się do nich zbliżyli. Deroń kutnęła nad ciałem chłopca i wpatrywała się w nie, jakby zastygła. Wszyscy obserwowali ją w napięciu. Nikt nie wiedział, jakiej reakcji się spodziewać. Nic tego nizowego Iza wyciągnęła rękę w kierunku zakrwawionej głowy chłopca. Agnieszka miała wrażenie, że koleżanka chciała malca pogłaskać. W ostatniej chwili Niedzielski złapał ją za nadgarstek. Nie ma pani rękawiczek, powiedział łagodnie. Iza opuściła rękę i dalej wpatrywała się nieobecnym wzrokiem w ciało. Zapanowała niezręczna cisza, którą bali się przerwać. Birkut dostrzegła płynącą po policzkach Izy łzę. Musiał ją także zobaczyć Niedzielski, gdyż przykutnął przy komisarz i szepnął. Chodźmy stąd. Iza nie zareagowała, jakby go nie usłyszała. Pani komisarz, przyjechała patolog, ona się wszystkim zajmie, a my odetchnijmy, tłumaczył spokojnie. Niedzielski i Deroń nie przepadali za sobą, dlatego jego zachowanie było naprawdę nietypowe. Prawdopodobnie i on znał przeszłość komisarz. To była głośna i poruszająca sprawa i nie dało się wobec niej pozostać obojętnym. Niedzielski pociągnął Izę za łokieć do góry, a ona się nie sprzeciwiała. Poddała się mu, pozbawiona sił. Szła obok niego bez słowa w stronę Audi Q7. Sprawiała wrażenie, jakby była w transie, odcięta od rzeczywistego świata. Birgut spodziewała się, że dla Izy będzie to trudna próba, ale nie sądziła, że już na wstępie się rozsypie. Aplikant prowadził ją spokojnie. Agnieszka przyglądała się tej scenie ze ściśniętym żołądkiem. W duchu cieszyła się, że mają już ten etap za sobą.
Za głęboko wjechała pani w las,
usłyszeli słowa Weroniki Zawadzkiej.
Oby nie było tam żadnych śladów.
Oby,
odparła ponuro Szacka. Agnieszka była pewna, że prokurator nie tylko przejmuje się sprawą, ale i kondycją psychiczną Deroń. Prokurator i komisarz łączyła przyjaźń, a teraz można było się zorientować, że wykraczała ona poza służbowe relacje.
Aleksandra Lach, wytatuowana i kolorowa patolog, naciągnęła na ręce jednorazowe rękawiczki i pochyliła się nad ciałem chłopca. Długo milczała. Dla niej to też nie były łatwe oględziny. Każdemu, kto miał choćby odrobinę empatii, ściskało się gardło. Lekarka oglądała chłopca powoli z każdej strony, starając się jak najmniej poruszać ciałem.
Rozbita czaszka, stwierdziła w końcu, otrzymał kilka ciosów tępym narzędziem.
Co to mogło być? Odezwała się prokurator.
Może gruby kij?
Odpowiedziała pytaniem na pytanie, rozglądając się dookoła.
Ale zabójca mógł też przynieść ze sobą narzędzie zbrodni i wtedy to mogło być wiele przedmiotów. Rura, młotek, nawet ciężka latarka.
Jakieś inne obrażenia? Zapytała Agnieszka, czując ponownie ukłucie w brzuchu.
Pewnie pani podkomisarz pyta o te najbardziej brutalne, kiedy to dziecko jest ofiarą?
Zapytała Lach, przelotnie spoglądając na Birgut.
Patrząc na ciało tak, jak tu leży, to mogę przypuszczać i mieć nadzieję, że chłopiec nie został zgwałcony. Jest ubrany i nie wydaje się, aby był rozbierany. Pedofile, gwałciciele tak się nie zachowują,
odpowiedziała, a Agnieszka pokiwała głową, czując lekką ulgę. Sądziła, że innym koleżankom też przebiegła przez głowę myśl, że chłopiec jest ofiarą pedofila i że został wykorzystany seksualnie.
Czas zgonu?
Odezwała się prokurator, a patolog znowu milczała dłuższą chwilę.
Jakieś 6-7 godzin temu.
Kurwa, dzieciak leży tu tyle czasu i nikt się nie zorientował, że nie ma go w domu?
Rzuciła z oburzeniem Szacka. Agnieszka przysłuchiwała się tej rozmowie z uwagą, równocześnie spoglądając co chwilę w stronę Audi Q7. Iza siedziała na przednim siedzeniu pasażera, a Niedzielski stał obok, przy otwartych drzwiach. Oboje patrzyli w ich stronę, ale nie mogli słyszeć tego, co mówiła Lach i Szacka. Byli za daleko.
Nie odpowiem pani na to pytanie,
odparła poważnie patolog, chociaż wiedziała, że to było pytanie retoryczne.
Coś jeszcze?
Zapytała Szacka.
Chłopiec jest ubrany w dres i kurtkę przeciwdeszczową, więc nie widzę innych obrażeń. Wezmę go do siebie, to poznamy szczegóły.
Powiedziała powściągliwie patolog, podnosząc się. Ta zbrodnia odbierała wszystkim chęć do zachowywania nawet pozorów optymizmu. To, że kiedyś znajdą zabójcę, nie sprawi, że chłopiec odzyska życie. Agnieszce już przy ostatniej sprawie zaginionych nastolatek wydawało się, że jej wytrzymałość psychiczna dobiega końca, a teraz musi wykrzesać z siebie jej znacznie więcej. Po ubraniu można stwierdzić, że chłopiec faktycznie wyszedł z domu około 6-7 godzin temu. Ma kurtkę przeciwdeszczową i kalosze na nogach, a nad ranem do około 9 padał w Lubomierzu deszcz, odezwała się Agnieszka.
Gdzie jest ten człowiek, który go znalazł?
Zainteresowała się prokurator.
Tam z dziewczynami.
Birgut wskazała głową punkt oddalony o kilka metrów dalej. Artur Banaś.
Znasz go?
Tak, to kolega mojego męża, odpowiedziała Agnieszka zgodnie z prawdą i zobaczyła, jak Szacka przewraca oczami.
Kurwa, czy wy się przyjaźnicie z rodziną Mansona?
Stwierdziła kąśliwie.
To mała miejscowość, prawie każdy każdego zna.
Agnieszka poczuła, jak robi jej się gorąco.
Ta, jasne, parsknęła cynicznie Szacka. Co to za koleś?
Studiował z moim mężem informatykę, ale teraz pracuje w innym zawodzie. Ma swój interes, jest żonaty, ma dwie córki.
Nigdy nie zrobił nic złego, odpowiedziała z zaangażowaniem podkomisarz. Jebany anioł, znowu rzuciła ironicznie prokurator. Tak jak Jankowska i król,
dodała szeptem tak, żeby usłyszała to tylko Birgut. Agnieszkę zmroziło i na policzkach pojawiły się jej czerwone plamy.
Pogadajmy z tym wzorowym obywatelem, zdecydowała prokurator po chwili milczenia. Dziewczyny, teren jest wasz,
odezwała się do trzech kobiet z ekipy techników śledczych, idąc w stronę policjantek z Lubomierza.
Proszę nie spodziewać się natychmiastowych wyników, krzyknęła za nią ubrana w kombinezon ochronny Julia Molenda. Teren do badania jest obszerny.
Szacka, nie odwracając się do niej, kiwnęła głową na znak, że przyjęła do wiadomości.
Podeszły do mężczyzny, który z przejęciem palił papierosa. Na rękach miał krew, tak samo jak na ubraniu.
Prokurator Agata Szacka, nasi technicy będą potrzebować pana ubrania i trzeba będzie wykonać zdjęcia pana rąk.
Dlaczego? Zapytał naiwnie 30-paroletni blondyn o delikatnej urodzie.
Skąd pan wiedział, że Adaś nie żyje?
Prokurator nie odpowiedziała na jego pytanie, tylko zadała swoje. Agnieszka podejrzewała, że ma w tym swój cel. Banaś spojrzał na Szacką z uwagą i odpowiedział:
Nie wiedziałem.
Biegnąc ścieżką, zobaczyłem, że Adaś leży w trawie. Podszedłem, żeby sprawdzić, co się stało. Jak tylko zorientowałem się, że jest nieprzytomny, próbowałem go reanimować. Mówił nerwowo, paląc.
Czyli dotykał pan ciała?
No tak. Dlatego musimy wiedzieć, które ślady na chłopcu należą do pana, a które do sprawcy. Wyjaśniła spokojnie prokurator, przyglądając się wnikliwie zdenerwowanemu Banasiowi.
A może ma pan też pod paznokciami DNA chłopca?
Ja? Dlaczego? Zdziwił się.
Skąd mam mieć pewność, że pan nas nie okłamuje? Ludzie lubią oszukiwać innych.
Kiedy Szacka to mówiła, Birkut miała wrażenie, że przelotnie na nią spojrzała.
Może to pan przyciągnął tu chłopca i go zabił,
stwierdziła prokurator, siląc się na spokój.
O czym pani mówi? W głosie Banasia słychać było poirytowanie. Znalazłem Adasia, kiedy biegałem. Jakbym mu zrobił krzywdę, to bym was zawiadomił? To nielogiczne.
Spojrzał na policjantki.
Wręcz przeciwnie, rzuciła Szacka zaczepnie. Może zabił go pan przez przypadek, a jak uzmysłowił pan sobie, co się stało, to uznał pan, że urządzi taką maskaradę, żeby odciągnąć od siebie uwagę.
Nie jednego takiego geniusza zbrodni widziałam, ciągnęła prokurator, testując cierpliwość mężczyzny.
Znałem Adasia od urodzenia, moje córki się z nim przyjaźniły. Mam dobry kontakt z jego matką, był dla nas jak rodzina. To, co pani sugeruje, to jakiś absurd. Tłumaczył, a w jego głosie słychać było rezygnację.
Statystyki pokazują, że mordercą dziecka zwykle jest ktoś z jego najbliższych albo ktoś, kogo dziecko znało i mu ufało, odpowiedziała prokurator.
Artur wbił w nią zniesmaczony wzrok.
Nie zrobiłem mu krzywdy, powtórzył stanowczo, a Szacka się uśmiechnęła.
Jeśli pan kłamie, to nawet znajomość z podkomisarz Birkut panu nie pomoże, stwierdziła twardo, a Agnieszka ponownie poczuła ściśnięcie w gardle.
W niczym nie będzie musiała mi pomagać, bo nic złego nie zrobiłem.
Co robił pan od 5 rano do czasu znalezienia zwłok? Zapytała prokurator.
Pracowałem w nocy, wróciłem do domu o 3 czy 4 rano. Wstałem o 10, zjadłem śniadanie i poszedłem pobiegać. Powiedział z oburzeniem, że ktoś go bierze pod uwagę jako podejrzanego.
Potwierdzi to ktoś?
Moich 2 pracowników i żona. Wyjaśnił z narastającym gniewem.
Czym pan się zajmuje?
Nie odpuszczała Szacka.
Prowadzę firmę ochraniającą osoby i mienie.
Aha. A w nocy do 3 czy 4 rano chronił pan kogoś czy mienie?
Nadzorowaliśmy rozładunek skarbca jednego z banków w Jeleniej Górze, wyjaśnił.
Zapisz to, rzuciła Szacka do Birkut.
Już miała zadać kolejne pytanie, kiedy zobaczyli, że od strony domów mieszkalnych do lasu biegną w ich kierunku 2 postaci. Wraz ze zmniejszającym się dystansem widać było, że są to kobiety.
Kto to kurwa? Zapytała ostro prokurator, ale dopiero po chwili odpowiedział Banaś.
Moja żona i starsza córka.
Kobiety dobiegły do nich zdyszane. Młodsza spojrzała w stronę, gdzie pracowała ekipa techników śledczych. Nie czekając na pozwolenie, ruszyła w ich kierunku. Zanim ktokolwiek się zorientował, co dziewczyna chce zrobić, było już za późno, żeby ją zatrzymać. Artur zdołał jedynie krzyknąć, żeby się zatrzymała i nie podchodziła do pracujących kobiet, jednak córka go nie posłuchała. Kiedy znalazła się metr od miejsca, w którym nadal leżało ciało Adasia, złapała ją w pasie Aleksandra Lach i nie pozwoliła zbliżyć się do chłopca. Mimo to dziewczyna zobaczyła, kto leży w trawie i zawyła niczym dzikie, ranne zwierzę, a echo jej rozpaczy rozeszło się po lesie. Chciała się wyrwać z uścisku patolog, ale nie była w stanie.
Nie rób tego,
Poprosiła spokojnie Ola, trzymając ją.
Nigdy nie będziesz mogła zapomnieć tego widoku. Do końca życia będzie cię prześladował.
Na pomoc lekarce przybył Banaś i odciągnął córkę do miejsca, gdzie stały pozostałe policjantki.
To Adaś!
Krzyczała w rozpaczy dziewczyna. Artur przytulał ją i głaskał po głowie, mimo że miał ręce całe we krwi.
Kto mu to zrobił?
Pytała przez łzy.
Dlaczego?
Wbiła się w ramiona ojca, spazmatycznie płacząc.
Kim panie są?
Zapytała stanowczo Szacka, chociaż znała odpowiedź.
Urszula Banaś, jestem żoną Artura.
Odpowiedziała zdezorientowana kobieta, ubrana w kostium biznesowy.
A to jest Malwina, nasza starsza córka. Co tu się stało?
Szacka popatrzyła na zapłakaną Malwinę.
Nigdy nie miała skrupułów, żeby informować ludzi o tym, w co mogą być zamieszani lub co się wydarzyło.
Niemniej jednak tym razem sytuacja była zgoła inna. Teraz miała przed sobą dziecko, dlatego musiała rozważnie dobierać słowa.
Ktoś zabił Adasia.
Wypalił Artur, zapominając, że trzyma w objęciach córkę, która na jego słowa wybuchła jeszcze większym płaczem.
Jak dobrze państwo znali chłopca?
Zapytała Szacka Urszulę. Chciała poznać jej zdanie i stosunek do dziecka.
Adaś był naszym sąsiadem, znaliśmy go od urodzenia. Malwina często się nim opiekowała, kiedy Teresa, jego mama, pracowała. A młodsza córka ciągle się z nim bawiła, to był miły chłopiec,
mówiła Urszula ze ściśniętym gardłem.
Skąd panie wiedziały, że tu jesteśmy? Trudno nie zobaczyć migających świateł.
Urszula wskazała radiowóz policjantek z Lubomierza.
Z tego wszystkiego żadna z nich nie wyłączyła migających kogutów.
Pani mąż twierdzi, że biegając przed południem po lesie znalazł martwego syna waszych sąsiadów.
Starała się mówić oględnie, ale pewnych informacji nie dało się przekazać delikatniej.
Co pani ma na myśli, mówiąc, że twierdzi?
Zainteresowała się Urszula. Znalazł ciało, więc musimy teraz znaleźć dowody, żeby wykluczyć go z grona podejrzanych, wyjaśniła spokojnie Szacka.
Czy pani oszalała?
Parsknęła kobieta i spojrzała na Birgut.
Aga, co tutaj się dzieje?
Takie są procedury, odpowiedziała podkomisarz, siląc się na profesjonalny ton.
Spokojnie, wszystko się wyjaśni.
Co do cholery się wyjaśni?
Zdenerwowała się Urszula.
Mam szukać adwokata?
Proszę się nie unosić.
Lepiej proszę powiedzieć, czy mąż był w nocy w domu, powiedziała prokurator.
Ula spojrzała na Agnieszkę, a następnie na Artura. Miał pracę w nocy, ale jak wstałam o 7 rano, to był w łóżku, odpowiedziała.
Sprawdzimy to,
stwierdziła Szacka, a Urszula się skrzywiła.
Kim są rodzice chłopca? Do tej pory nie zainteresowali się, że dziecka nie ma.
Prokurator spojrzała pytająco na policjantki z Lubomierza. Przez chwilę żadna nie odpowiadała i narastała ciężka cisza.
No co jest, kurwa?
Zdenerwowała się Szacka, nie przejmując się obecnością osób postronnych.
Rozumiem, że dla was to trudna sprawa, bo niewiele się tutaj do tej pory działo, ale na pytanie chyba możecie odpowiedzieć.
Panie mogą nie znać Teresy, odezwał się Artur. Mieszka w Lubomierzu od niedawna, ma swój świat i raczej nie pokazuje się w miasteczku.
Miała w dupie dzieciaka?
Zapytała bezpośrednio Szacka, co zirytowało Artura. Trzymał w objęciach zdruzgotaną córkę, dla której chłopiec był kimś ważnym. Prokurator nie miała w sobie grama delikatności.
Nie miała,
odpowiedział z naciskiem. Tylko żyje po swojemu.
Brzmi to kiepsko,
odparła Szacka, a po chwili znowu zapytała. A ojciec chłopca?
Teresa niedawno się z nim rozstała. Jest porucznikiem Wojska Polskiego, często wyjeżdża na misję,
wyjaśnił. Agnieszka słuchała kolegi z zainteresowaniem. Nie wiedziała, że w jej miasteczku mieszkają ci ludzie. Zaskoczyło ją to. Sądziła, że w tak małej społeczności nowe osoby nie mogą zostać niezauważone.
Byli dziwną parą i tak długo ze sobą wytrzymali, według mnie.
Włączyła się do rozmowy Urszula. Zanim zaczęła mówić dalej, spojrzała na córkę, która tylko wzruszyła ramionami. Podkomisarz nie rozumiała tej reakcji, ale uznała, że jeśli coś znaczyła, to prędzej czy później to się wyjaśni.
Teresa jest specyficzna, jest artystką przez duże A. Maluje obrazy. Nie przystaje do rzeczywistości. On natomiast jest żołnierzem twardo stąpającym po ziemi.
Przeciwieństwa się przyciągają, przedłużał w słowo Artur,
A ona zgromiła go wzrokiem.
Przekonałeś się, że takie skrajności to jednak mieszanka wybuchowa, odcięła się szybko Ula. Źle się między nimi układało?
Odezwała się pierwszy raz Monika Kochanowska. Do tej pory trzymała się Lidki Kalickiej.
Nie moja sprawa,
parsknęła Ula, ale było oczywiste, że miałaby coś więcej do powiedzenia na ten temat.
Już go tu nie ma. Nie widziałam go od dawna. A jaką matką jest pani Adler, skoro do tej pory nie zainteresowała się zniknięciem dziecka?
Zapytała Monika.
Pani Teresa jest bardzo dobrą mamą,
zareagowała błyskawicznie Malwina.
Adaś był szczęśliwym chłopcem,
wybuchła płaczem. Agnieszka zobaczyła w oddali kolejną zmierzającą w ich kierunku postać. Nie przypuszczała, że w niewielkim lasku panuje taki ruch. Starała się rozpoznać, kto to idzie, ale na pewno nie była to przypadkowa osoba, która wybrała się na grzyby. Taka nie pchałaby się w środek policyjnej akcji. Kiedy postać zbliżyła się na tyle, że Agnieszka ją rozpoznała, zrobiło jej się gorąco. Zaczęła nerwowo rozglądać się na boki w nadziei, że pozostałe zaangażowane w rozmowę z Banasiami policjantki nie zwrócą uwagi na intruza. Szybkim krokiem ruszyła naprzeciw idącej osobie.
Co tu robisz?
Rzuciła szeptem, kiedy zbliżyła się do kobiety.
Pracuję,
odpowiedziała Sabina Jankowska, jak gdyby nigdy nic.
Jest Szacka i Deroń, miałaś im się nie pokazywać. One chyba coś podejrzewają,
mówiła ze złością Agnieszka.
Masz obsesję,
odparła zaskakująco spokojnie Sabina.
Już nikt nie pamięta, co się wydarzyło kilka miesięcy temu, tylko ty to przeżywasz. No tak, bo o morderstwach, na które patrzyłam, trudno mi zapomnieć. Przeraża mnie natomiast, że ty zapomniałaś, co zrobiłaś.
Zirytowała się Birkut.
Co tu się stało?
Sabina płynnie przeszła do tematu, który ją bardziej interesował.
Oświadczenie dla mediów będzie później. Odpowiedziała zasadniczo podkomisarz, oglądając się za siebie i sprawdzając, czy ktoś się im przygląda. Po starej znajomości nie możesz czegoś podrzucić?
Zapytała lekko Jankowska. Sabina, spadaj stąd. Odparła zrezygnowana Birkut. Odwróciła się i ruszyła z powrotem do koleżanek. Miała nadzieję, że Jankowska nie zechce dalej drążyć tematu. Zrobiło jej się niedobrze, kiedy dostrzegła wzrok Szackiej. Skarciła się w myślach, że naiwnie sądziła, że nikt nie zwróci uwagi na pojawienie się Sabiny. Było to niemożliwe. Czego chciała? Zapytała prokurator, kiedy Agnieszka stanęła obok.
Informacji do gazety.
Podkomisarz starała się zachować neutralny ton, miała jednak wrażenie, że wzrok prokurator przeszywa ją na wylot.
Poprosimy pana o ubranie,
usłyszeli za plecami głos Izabeli Zych.
Mam się tu rozebrać?
Fuknął Banaś.
Mogę iść z tobą do was do domu,
odezwała się Birkut. Chciała choć na chwilę zniknąć z tego miejsca, bo wydawało jej się, że Szacka śledzi każdy jej ruch. Nie wiedziała, czy to jej obsesja, jak twierdziła Sabina, czy faktycznie była pod obserwacją.
Proszę włożyć wszystkie ubrania do tego worka.
Zych podała Agnieszce dużą foliową torbę z zaciskowym zamkiem u góry.
A buty do tego drugiego.
Zabezpieczyłyście jakieś ślady? Zapytała Szacka Izabelę.
Drobiazgi, ale jest mokro i wilgotno, co utrudnia pracę,
odparła.
A po drugie zabezpieczyłyśmy duży obszar.
Zamyśliła się na chwilę i dodała.
Zrobię panu od razu zdjęcia, bo kiedy pan wróci do domu, to zapewne będzie chciał się pan już umyć.
Banaś skinął głową, więc sięgnęła po zawieszony na szyi aparat.
Ustawiła mężczyznę tak, żeby mieć jak najlepsze światło do zdjęć i zaczęła pstrykać. Najpierw ogólne zdjęcia w całości, a potem skupiała się na detalach. Na końcu poprosiła o wyciągnięcie rąk. Agnieszka miała wrażenie, że Iza fotografuje każdą kropkę, plamkę i zabrudzenie. Wszystko mogło mieć znaczenie dowodowe.
Na wieczór coś będzie? Rzuciła prokurator, ale Zych wzruszyła ramionami.
Zanim Agnieszka ruszyła z Arturem i jego bliskimi do ich domu, podeszła do koleżanek z Lubomierza. Do tej pory były milczące i trzymały się na dystans. Nie włączały się w rozmowę i przesłuchanie. Doznały szoku.
Wracajcie na posterunek, poradzę sobie z Arturem, a potem zobaczymy, co dalej. Zaproponowała.
Racja, za mało jeszcze wiadomo, żebyśmy tu wszystkie sterczały. Odparła ugodowo komendant Aldona Ginko. Mamy też inne sprawy.
Agnieszka miała wrażenie, że komendant poczuła ulgę, że nie będą musiały dłużej patrzeć na martwego chłopca. Zapewne miała nadzieję, że śledztwo przejmie Jelenia Góra. Do prowadzenia tego dochodzenia nikt się nie palił.
Mogę iść z Agą?
odezwała się Lidka, patrząc na komendant Ginko. Dasz radę? Zapytała przełożona. Dam, chcę porozmawiać z Malwiną. Zna mojego brata, to może dowiem się czegoś więcej, odpowiedziała pewnie Lidka. Komendant kiwnęła głową na zgodę. Agnieszka, Lidka i Artur wraz z żoną i córką ruszyli leśną ścieżką w stronę wyjścia z lasu. Aga, nic mu nie zrobiłem, odezwał się po chwili marszu mężczyzna. Przecież mnie znasz. Te słowa ją uderzyły. Poczuła ukłucie żalu i złości. Wiem, odpowiedziała cicho, ale w głowie krążyły jej różne myśli. Po wydarzeniach, w których brała udział kilka miesięcy temu, wiedziała, że nikomu nie może już ufać na 100%. Było to ryzyko, którego ciężar odczuwała każdego dnia. To rutynowe działania mające na celu wykluczenie cię z grona podejrzanych. Musimy wiedzieć, które ślady należą do ciebie, a które do mordercy. Kiedy dotarli do domu Banasiów, Artur od razu poszedł do łazienki, żeby zdjąć zabrudzone ubranie. Malwina ruszyła do swojego pokoju na pierwszym piętrze, a Lidka, nie pytając o zgodę, poszła za nią. Natomiast Urszula weszła do kuchni.
Napijesz się czegoś?
Zapytała Agnieszkę. Nie, dzięki, wezmę ubrania i wracam na komisariat.
Dużo pracy przed nami,
odpowiedziała, a Urszula skinęła głową i zniknęła w głębi kuchni. Agnieszka rozglądała się po salonie, byli tu z Mateuszem nie raz. Pokój urządzono w standardowy sposób. W centralnym punkcie stała kanapa, dwa fotele i szeroka ława. Dominowały kolory biały i brązowy. Nigdy specjalnie nie przyglądała się temu wnętrzu, gdyż było zwyczajne. Zawsze jednak, będąc tu w odwiedzinach, zwracała uwagę na ścianę z kolekcją broni. Banaś miał wyjątkowe okazy. Podkomisarz za każdym razem im się przyglądała, a Artur raczył ją kolejnymi historiami. Sama nie była dobrym strzelcem, mało strzelała nawet w szkole. To był błąd, bo jakby chciała, to miałaby możliwości. W końcu w Lubomierzu był zespół szkół zawodowych z klasą policyjną i wojskową. Dysponowali bronią i miejscem, w którym swobodnie można było ćwiczyć. Agnieszki nigdy to nie interesowało, bo do tej pory nie miała zbyt wielu okazji, żeby wyciągnąć służbową broń. Teraz zatrzymała wzrok na ścianie i sama nie wiedziała dlaczego, ale zrobiła zdjęcie. Miała zamiar wspomnieć o tym Szackiej. Teraz chciała być całkiem szczera z prokurator, żeby ta nie mogła jej zarzucić, że coś ukryła. Na jednej z półek dostrzegła też kilka ramek ze zdjęciami. Podeszła, żeby zobaczyć z bliska umieszczone w nich fotografie przedstawiające całą rodzinę Banasiów na tle różnych krajobrazów. Były to zdjęcia z wakacyjnych wyjazdów. Wyglądali na szczęśliwych. Artur i Ula byli parą od liceum. Malwina urodziła się tuż przed ich maturą. Byli tylko trochę starsi od Agnieszki i Mateusza. Mieli po 35 lat i dwie córki. 17-letnią Malwinę i 12-letnią Kamilę. Wydawali się zgranym małżeństwem, które przetrwało to, co najtrudniejsze. Agnieszka i Mateusz nie widywali się z nimi zbyt często. Urszula była współwłaścicielką biura architektury w Jeleniej Górze, a Artur miał swoją firmę i pracował w nieregularnych godzinach. Dlatego Agnieszka była skłonna mu uwierzyć, że w tę feralną noc nie było go w domu. Wśród rodzinnych zdjęć dostrzegła też jedno, na którym były obie córki Artura i Adaś Adler. Cała trójka uśmiechała się radośnie do obiektywu. Wielka gula ścisnęła się w żołądku Agnieszki i ponownie wróciło do niej pytanie, kto mógłby skrzywdzić tego ślicznego, uśmiechniętego małego blondynka. Wzbudzał tylko pozytywne emocje. Jaką trzeba było być bestią, żeby w tak brutalny sposób odebrać życie chłopcu? Z rozmyślań wyrwał ją Artur. Włożyłem ubrania tak, jak kazała technik.
Dzięki.
Wzięła od mężczyzny dwa szczelnie zamknięte worki i w tym momencie uświadomiła sobie, że ponownie wykazała się zbyt dużym zaufaniem do osoby podejrzanej. Powinna była iść z Arturem do łazienki i kontrolować, jak się rozbiera. Jeśli był winny, to mógł chcieć zatrzeć dowody. Przeszedł ją zimny dreszcz.
Zawsze biegasz o tej porze?
Zapytała po przyjacielsku. Nigdy, odpowiedział automatycznie. Staram się biegać wieczorem lub wczesnym rankiem. W środku dnia to nie relaks.
To dlaczego akurat dzisiaj zmieniłeś zdanie?
W tym pytaniu kryła się podejrzliwość. Nie biegałem wczoraj, bo od rana byłem u Mariusza Tarkowskiego, a potem pojechałem na zlecenie do Jeleniej Góry. Wróciłem, tak jak mówiłem, o 3 czy 4 rano i poszedłem spać, ale po przebudzeniu czułem, że potrzebuję ruchu. Wiedziałem, że jak nie pobiegam przed południem, to wieczorem znowu mi się nie uda, bo mam zlecenie u burmistrza, wyjaśnił. Kiedy Birkut miała zadać kolejne pytanie, usłyszeli podniesiony głos, dobiegający zza otwartego okna. Podeszli bliżej i zobaczyli, jak komisarz Deroń wyprowadza z domu naprzeciwko młodą kobietę ubraną w stylu hipisowskim. To Teresa, krzyknął Artur i wybiegł przed dom. Co pani robi? Dlaczego ją pani zabiera? Biegł za Izą i Teresą. Mam nakaz doprowadzenia Teresy Adler na przesłuchanie, odpowiedziała zimnym i twardym tonem Deroń, nie odwracając się. Agnieszka miała wrażenie, jakby patrzyła na obcą osobę. Nie znała takiego zachowania Izy. Aga, zrób coś, poprosił Artur Agnieszkę, która dołączyła do niego na podwórku. Teresa nic nie zrobiła, przecież to jej dziecko nie żyje. To ona jest ofiarą, miotał się. To rutynowe działania, chciała go uspokoić. Pierdolenie. Uniósł się i zobaczył, że na progu domu stoją Ula, Malwina i Litka. Wszystko się wyjaśni, tłumaczyła Aga. Prokurator musi porozmawiać z matką chłopca, to nie oznacza, że jest o cokolwiek podejrzana. Jadę za nimi, zdecydował. Urszula wyglądała na poirytowaną. Agnieszka nigdy nie widziała u niej tego wyrazu twarzy. To ja go znalazłem, muszę ją wspierać. Nie może pan pojechać, nie wpuszczą pana na komisariat w czasie przesłuchania, odezwała się Litka. Wydawało się, że ochłonęła i wróciła do formy. W tej samej chwili zobaczyli wracającą ze szkoły młodszą córkę Banasiów wraz z grupą innych dzieci.
O nie, Kamila nic nie wie,
zareagowała emocjonalnie Malwina. Nie mówmy jej, stwierdziła Ula. No co ty, zaraz informacja o zabójstwie rozejdzie się po całym Lubomierzu. Chyba lepiej, żeby usłyszała prawdę od nas, niż żeby ją poznała z miejscowych plotek, odpowiedział stanowczo Artur. Ula uznała, że mąż ma rację, więc mu przytaknęła. Kamila, urocza blondynka, podeszła do nich z wyraźnym zdziwieniem. Obecność Agnieszki i Litki była niecodzienna.
Dzień dobry, przywitała się. Coś się stało?
Policjantki spojrzały na Artura. Podejdź do mnie, kochanie, zawołał dziewczynkę do siebie i usiadł na schodku. Kamila z zaniepokojoną miną dołączyła do niego. Mam złe wiadomości. Zdarzył się nieszczęśliwy wypadek i Adaś nie żyje. Kamila patrzyła na Artura bez słowa, jakby nie rozumiała, co ojciec do niej mówi. Agnieszka była w stanie to zrozumieć i wcale jej to nie zdziwiło. Wielokrotnie do dorosłych nie docierały takie informacje i potrzebowali czasu, żeby oswoić się ze stratą, a dla dziecka musiał być to jeszcze większy szok.
Widziałam go wczoraj,
w końcu przemówiła. Wiem, kochanie, odparł Artur i ją objął. Ale ktoś później zrobił mu krzywdę, wyjaśnił raz jeszcze. Kamila siedziała krótką chwilę bez słowa i patrzyła na ojca, po czym przerzuciła wzrok na Agnieszkę.
Znajdzie pani tego, kto to zrobił?
Taki mam zamiar, odpowiedziała bez wahania Birkut, a dziewczynka pokiwała głową. Jakby zapewnienie Birkut wystarczyło jej i było gwarancją, że sprawa już jest rozwiązana. Lubomierz. Poniedziałek, 28 września 2015. Komisariat. Agnieszka z Litką wróciły na komisariat chwilę po tym, jak Iza zabrała Teresę Adler z domu. Już od wejścia podkomisarz zobaczyła, że za jej biurkiem siedzi prokurator Szacka. Nie miała nic przeciwko temu, ponieważ ich posterunek był malutki, a kiedy trzeba było przeprowadzić przesłuchanie, to liczba dostępnych miejsc była ograniczona. Przed biurkiem na starym drewnianym krześle siedziała matka zamordowanego chłopca. Sprawiała wrażenie nieruchomego posągu wpatrzonego w pustą przestrzeń. Birkut zastanawiała się, czy kobieta dostała coś na uspokojenie, czy jej zachowanie było wyrazem szoku. Nie umiała sobie wyobrazić, co czuje matka, kiedy otrzymuje informację, że jej dziecko zostało zamordowane. Ogrom tragedii i rozpaczy musi być tak wielki, że nie da się tego pokazać, nawet uzewnętrzniając emocje. Dlatego fakt, że Teresa była w miarę spokojna, nie oznaczał, że nie odczuwa rozdzierającego bólu wynikającego z utraty dziecka. Nie mogły jej jeszcze oceniać i uprzedzać się do niej.
Ich zadaniem było dowiedzieć się, kto skrzywdził dziecko. Jakkolwiek by reagowała, ona też była ofiarą i wymagała odpowiedniego traktowania. Po szybkim oglądzie sytuacji panującej na komisariacie, podkomisarz odniosła wrażenie, że matka Adasia może się tu czuć jak w potrzasku. Jakby od razu została skazana, a jej wina była oczywista. Dookoła niej były same obce osoby. Nie miała nikogo, kto mógłby ją wesprzeć. Litka odradziła przyjazd Arturowi, a minęło zbyt mało czasu, żeby Teresa mogła skontaktować się z mężem lub adwokatem. Agnieszka współczuła jej obecnego położenia, ale wydawało się, że Adler nie widzi tego, co ją otacza. Siedziała nieruchomo na krześle, a jej długa falbaniasta sukienka spoczywała na podłodze. Prawdopodobnie ubierała się w pośpiechu, gdyż do letniej sukienki na ramionczkach włożyła gruby, wełniany czarny kardigan. Włosy miała upięte w luźny kok, który nie zbierał wszystkich wystających kosmyków. Jej fryzura przypominała roztrzepanego stracha na wróble. Kobieta nie była wymalowana, ale była młoda, więc mogła obyć się bez makijażu. Któraś z koleżanek zdążyła jej zrobić coś gorącego do picia. Parujący kubek stał przed nią na biurku. To był jedyny miły gest skierowany w stronę kobiety. Obok prokurator Szackiej siedział Tomasz Niedzielski. Wbijał wzrok w gruby notes, ale Birgut nie wiedziała, czego tam szuka. Nie mieli jeszcze stworzonych akt sprawy ani informacji na temat chłopca i jego matki. Agnieszka domyśliła się, że aplikant w ten sposób chciał uniknąć kontaktu wzrokowego z Teresą. Może obawiał się, że kiedy zobaczy na jej twarzy rozdzierającą rozpacz, to nie będzie umiał powstrzymać swoich emocji. Natomiast Iza chodziła szybko jak lew w klatce od jednego końca komisariatu do drugiego. Tworzyło to nerwową atmosferę i według Agnieszki było niepotrzebne. Sprawa sama w sobie była przykra i czekało ich trudne śledztwo, więc podnoszenie ciśnienia było błędem. Birgut i Kalicka po wejściu na komisariat usiadły na wolnych krzesłach przy biurku Marii Lisowskiej. Chciały obserwować przesłuchanie, tak jak pozostałe koleżanki z Lubomierza. Kiedy widziała pani ostatni raz Adasia? Zapytała Szacka. W jej głosie nie było słychać charakterystycznej dla niej agresji. Starała się mówić delikatnie i spokojniej niż zawsze. Miało się wrażenie, że zależało jej na tym, żeby uspokoić kobietę. Teresa Adler nie podniosła wzroku w jej kierunku. Po dłuższej chwili ciszy odpowiedziała. Wczoraj wieczorem położyłam go spać. A kiedy zorientowała się pani, że chłopca nie ma? Zadała kolejne pytanie prokurator. Nie zorientowałam się, szepnęła kobieta. Pani mi powiedziała, co się stało. Wskazała głową na krążącą deroń. Jest godzina 15 i chce mi pani powiedzieć, że od wczorajszego wieczoru nie widziała pani syna?
Nie widziałam.
Nie rozumiem, włączyła się nerwowo Iza. Zdecydowanie targały nią prywatne, skrajne emocje. Spała pani w domu i nie zastanawiała się, co się dzieje z chłopcem od rana? Czy nie jest głodny? Co robi? Miał przecież dopiero 5 lat.
Często pracuję w nocy, więc w dzień odsypiam,
stwierdziła nad wyraz spokojnie Adler.
Rano po Adasia przychodzą dzieci z sąsiedztwa i idzie z nimi do przedszkola. W przedszkolu je śniadanie, obiad i podwieczorek, a później po południu całą grupą wracają do domu, to niedaleko,
wyjaśniła kobieta słabym głosem. To niezbyt roztropnie, żeby oddać 5-latka w ręce innych dzieci, rzuciła deroń. W jej tonie kryła się oceniająca nuta.
Wszystkie dzieciaki sąsiadów idą razem do przedszkola i szkoły. Starsze pilnują młodszych. Nigdy nic złego się nie wydarzyło.
Aż do dziś! Krzyknęła gniewnie komisarz i Agnieszka zobaczyła, że prokurator grozi jej palcem. Teresa Adler zaczęła płakać. Łzy coraz szybciej płynęły jej po policzkach. Czy ma pani wrogów, kogoś, kto mógłby skrzywdzić chłopca albo zrobić pani na złość? Zapytała łagodnie prokurator.
Nie. Maluję obrazy, pracuję sama, mam mało znajomych,
wyjaśniła przez łzy Teresa. Ale bywa pani w świecie artystycznym, może tam ktoś był zazdrosny o pani pracę? Podsunęła Szacka.
Nie,
odpowiedziała pewnie Teresa i dodała.
Zresztą wszyscy, którzy znali Adasia, lubili go. To był wspaniały chłopczyk, wesoły i uroczy.
Po tych słowach ponownie wybuchła płaczem.
To najwyraźniej zdenerwowało Izabelę, gdyż krzyknęła. Trzeba pilnować dzieci, bo później odwiedza się już je tylko na cmentarzu.
Słowa komisarz były okrutne i musiały zaniepokoić prokurator Szacką, bo nachyliła się do Niedzielskiego, szepnęła mu coś do ucha, a mężczyzna bez słowa podniósł się z krzesła i podszedł do Izy. Wyjdźmy na zewnątrz. Przewietrzyć się, stwierdził spokojnie. Na twarzy Izy pojawiła się wściekłość, ale szybko przeniosła wzrok na prokurator. A ta stanowczo przytaknęła głową, więc Deroń nie dyskutowała. Ruszyła przodem do wyjścia, a za nią szedł Tomasz. Na jego twarzy pokazała się ulga. Ugodowe zachowanie Niedzielskiego dziś po raz drugi zastanowiło Agnieszkę. Postanowiła dowiedzieć się później, co jest powodem takiej zmiany. Wcześniej niemal skakali sobie do oczu, a teraz aplikant wspierał Deroń. Kiedy Iza i Tomasz zamknęli za sobą drzwi komisariatu, prokurator wróciła do przesłuchania.